Świat ludzkich uczuć.
Anna Kaszczyc, Tomasz Goska, witamy serdecznie i razem z nami w studiu psycholog, kierownik poradni leczenia uzależnień w Siedlcach, pan Bolesław Białas, witam.
Witam panią, dobry wieczór państwu.
I dzisiaj, proszę państwa, będziemy mówić o uzależnieniu, o kolejnym z uzależnień, które możemy obserwować w ostatnim czasie. No myślę, że to już od pewnego momentu mówi się coraz więcej o zaburzeniu związanym z jedzeniem, z odżywianiem się. A jakie to zaburzenia, będziemy dzisiaj państwu wyjaśniać. Zapraszamy też państwa serdecznie. Jeśli mają państwo jakieś pytania, to mogą państwo do nas napisać na numer 509-056-590 albo zadzwonić pod numer 644-65-55, kierunkowy 25.
Jak długo zamiar masz zaciskać pięść aż do krwi? Ile jeszcze nocy spędzisz siedząc w oknie? Przed Bogiem i człowiekiem chylić czoło swe. Ile jeszcze nocy spędzisz siedząc w oknie, licząc, że się stanie cud. Pokochaj siebie, a cierpienie
Świat ludzkich uczuć.
Zaczęliśmy od piosenki Pokochaj siebie, bo ona jest taką troszkę odpowiedzią na naszą dzisiejszą audycję. A dlaczego, to będziemy Państwu wyjaśniać. Ale zaczniemy od tego, czym jest odżywianie się, a właściwie jedzenie. Co oznacza jedzenie? No i przede wszystkim, jakie problemy mamy z jedzeniem?
No, proszę Państwa, to w ogóle jest temat rzeka. Niesłychanie modny ostatnio we wszystkich możliwych środkach masowego przekazu, a zwłaszcza w telewizji, ciągle się pokazuje jakieś kuchnie, jakieś kucharzy, jakieś inne cuda na kiju. I właściwie dyskusje na temat tego, na temat jedzenia, kultury jedzenia, w ogóle kuchni różnego rodzaju i tak dalej, są szalenie popularne. Zresztą te programy też mają dużą oglądalność. Oczywiście na jedzenie można patrzeć, tak powiem, z różnych stron. Można patrzeć od takiej strony technologii, można patrzeć od strony, nie wiem, różnego rodzaju diet. Można patrzeć też od takiej strony psychologicznej. I ja głównie się będę tym zajmował. To znaczy, zechcę Państwu pokazać taką dosyć istotną funkcję jedzenia, czy funkcję odżywiania się, bo to tutaj tak zamiennie traktuję, taką funkcję bardziej taką społeczną i taką funkcję, którą jedzenie pełni w relacjach międzyludzkich. To brzmi tak trochę tajemniczo, natomiast jak Państwo zobaczycie, to jest żadna tajemnica, to są po prostu zebrane pewne doświadczenia, pewne informacje, z którym się Państwo generalnie na co dzień stykacie. Oczywiście no to truizmem będzie mówienie, że to jest najbardziej naturalna czynność człowieka. Tak samo konieczne jak oddychanie. No bez tego nie ma życia. I wydawałoby się, że właściwie nic tego nie powinno zakłócać, bo to jest coś wrodzonego. Coś takiego normalnego. Tymczasem prawda jest taka, że współczesnemu człowiekowi jedzenie zaczyna stwarzać coraz więcej problemów. Z czego to wynika? No na przykład z tego, że my często jemy gdy nie odczuwamy głodu i na przykład zdarza się nam też odwrotnie, że przestajemy jeść mimo tego, że jesteśmy głodni, że odczuwamy głód, że odczuwamy pragnienie. Może to prowadzić do różnorodnych skutków, czasem bardzo niebezpiecznych dla zdrowia czy dla życia. Problemy z jedzeniem stały się chorobą, pewnym zaburzeniem, które wymaga nieraz bardzo intensywnego jedzenia, leczenia, psychoterapii, ze względu na bardzo takie niszczące dla organizmu skutki. Jedzenie, tak jak mówiłem na początku, ono pełni różne funkcje w życiu człowieka. Ja pomijam te funkcje biologiczne, bo one są oczywiste. Natomiast pełni też pewne funkcje psychologiczne czy funkcje społeczne. Ja nie o wszystkich będę mówił, ale o niektórych chciałbym powiedzieć. Po pierwsze, jedzenie jest taką formą okazywania uczuć i zainteresowania. Każdy z nas zna takie pytanie, czy jesteś głodny, głodna, albo może coś by zjadł. Padają one bardzo często, gdy odwiedzamy swoje matki lub gdy wracamy zmęczeni z pracy do domu. Często bowiem zatroskanie o nas i czułość ze strony naszych bliskich przejawia się chęcią poczęstunku. No to, proszę Państwa, była taka książka Poszukiwanie straconego czasu, którą napisał Proust. Ona była, jest bardzo długa, nie całą ją przeczytałem, ale wszystkie wspomnienia, skojarzenia rozpoczęły się u autora od takiego prozaicznej, takiej prozaicznej czynności, z jedzenia magdalenki i przypomnienia sobie różnych rzeczy. Ja pamiętam doskonale moje kontakty z własną babcią, które polegały na tym, że jak przychodziłem do niej w odwiedziny, no to pierwsza rzecz to było właśnie, może byś coś zjadł. Nie? Po czym lądowały na stole różne rzeczy, jeśli nie wyrażałem chęci jedzenia, to natychmiast się pojawiało takie określenia, że albo jestem chory, albo gardzę, albo mi to nie smakuje. Nie? To, co bardzo często robią matki ze swoimi dziećmi, a często babcie ze swoimi wnukami bądź wnuczkami, to jest takie przekarmianie tych dzieci z miłości do nich. Nie? No jak dziecko je, to znaczy, że jest zdrowe. Trzeba mu dawać, bo smakuje, bo dziecko ma dużo ruchu, no to potrzebuje dużo jedzenia i tak dalej.
Dopóki
i tak
się
dalej,
zmieści,
nie?
To można dawać.
No ale to, proszę Państwa, to można tak, jak się tak z boku na to patrzy, to się mówi, no kurde, to dziecko nigdy nie będzie głodne. No nie będzie znało uczucia głodu, bez przerwy jadło. W związku z tym może to doprowadzić do różnego rodzaju u niego zaburzeń. Natomiast jak się patrzy na to z punktu widzenia relacji, no to to karmienie dziecka i to czasem takie karmienie w nadmiarze jest po prostu wyrazem troski rodzica o to dziecko. Nie, ono jakby nie patrzy na to, że tam prawda, to może...
No to można tak wprost powiedzieć, tuczone z miłością.
Tuczone z miłością, tak, dokładnie. To zresztą, ja mówię tutaj o pewnych swoich wspomnieniach, jakbym się tak natychmiast z tym wszystkim skojarzyło. Natomiast będę o tym jeszcze trochę dalej mówił, o takim właśnie używaniu jedzenia jako sposobu budowania więzi. A więc to okazywanie uczuć i zainteresowania. To jest jedna taka funkcja. Druga funkcja to jest jedzenie jako regulator emocji. I z tym większość Państwa się pewnie zetknęła, że w stanach napięciach, w stresie, w smutku, czy w niepokoju, to uczucia, na które mają duży wpływ na nasze jedzenie. Niektórzy z nas pod wpływem stresu na przykład mogą w ogóle nie jeść, a inni na przykład mogą zajadać ten stres, nie? Czy zajadać te swoje uczucia.
Albo jak jest nam smutno, to się tak pocieszymy taką czekoladką.
No, w takim filmie, który już dla młodszych ode mnie ludzi, to w ogóle to jest film, który jest jakąś taką historią albo w ogóle czymś nieznanym. Miałem cię 40-latku jest taka scena, kiedy żona głównego bohatera, mając tam jakieś podejrzenia co do jego wierności, idzie do Horteksu i wcina olbrzymią porcję lodów, prawie się dławi tymi lodami, a to jest właśnie taki sposób na stres w postaci zajadania. Czasem się mówi, że czekolada to jest sałata, bo ona jest z drzewa kakaowca, a kakaowiec jest roślina, nie? No, to można różne rzeczy na ten temat mówić. No, natomiast pozostaje, że tak powiem, faktem biologicznym to, że na przykład czekolada, czy w ogóle cukier podnosi poziom dopaminy, czy podnosi poziom endorfin, czyli takich hormonów szczęścia w mózgu, czyli ten nastrój, czy to samopoczucie w jakiś sposób jesteśmy w stanie zmienić, mimo że smutki i troski jakby przez to nie są likwidowane, czy problemy, z których nasz nastrój wynika, nie są załatwiane. Jak tak mówimy o uzależnieniach, to tak jesteśmy blisko, nie? Coś to jedzenie pełni taką funkcję. Bardzo często zdarzają się takie historie, że jedzenie jest traktowane jako nagroda albo kara. To jest dosyć ciekawa rzecz. Mianowicie jest to wykorzystywane przez naszych najbliższych z otoczenia, a czasem przez nas samych. Nie? Na przykład jestem z ciebie zadowolony, bądź zadowolona, dlatego pozwalam ci na coś smacznego bądź wyjątkowego. Może też, tak jest często w przypadku dzieci, że tam jako tam słodycze czy tam cukierki stosuje się jako nagrodę za zachowania. Nie? Może też dojść do zachowań karzących. Gdy na przykład mąż do żony mówi, że no, dzisiaj mnie tak wkurzyłeś, że nie będę jadł obiadu, nie? Który przygotowałaś. Albo żona do męża: no, nie jesteś w porządku, zrób sobie sam kolację, ja ci nie będę nic robiła i tak dalej. Jak Państwo widzicie, tutaj zdecydowanie tą funkcję nagrody bądź kary pełni jedzenie.
To tak świetnie też potrafimy stosować wobec dzieci.
A to jest jakby zupełnie inna sprawa i to jest temat na zupełnie inne opowiadanie. Moglibyśmy, no, zobaczmy właśnie, do czego my to jedzenie stosujemy. Nie? No i ostatnia taka funkcja, czyli to jedzenie jako sposób na budowanie więzi z bliską osobą. No to takim charakterystycznym zwrotem na ten temat jest to przez żołądek do serca. Nie? Coś w tym rzeczywiście jest, no bo to przysłowie, czyli te mądrości narodów, to one się nie biorą znikąd. W jaki sposób można tą więź budować bądź modyfikować? Otóż może to być na przykład przekarmianie dziecka albo partnera, aby okazać mu uczucie i troskę. U niektórych osób na przykład nadmierne łaknienie i otyłość może być takim sposobem na unikanie kontaktów seksualnych. Stworzenie sobie radykalnej, na przykład radykalnie odmiennej kuchni niż ma partner, to jest sposób na unikanie pewnej bliskości. Jak mówimy o tych funkcjach, to widzimy, że one dotyczą nie tylko świata wewnętrznego. Niektóre z tych funkcji jedzenie kształtuje pewne korelacje, pewne relacje międzyludzkie. Inne jeszcze taką ważną rolę społeczną pełnią i kulturową. Nie? U osób uzależnionych od jedzenia no, te funkcje są bardzo poważnie zaburzone. Jeśli jest to taki cykl audycji dotyczących uzależnień, no to warto jest zobaczyć, jakiego rodzaju problemy czy jakiego rodzaju zaburzenia odżywiania mogą się wśród ludzi pojawiać. No, mogą, to jest mało powiedziane, one się po prostu pojawiają. Pierwszym takim zaburzeniem zarówno alfabetycznie, jak i w częstości występowania to jest anoreksja, czyli jadłowstręt psychiczny. Jest to takiego rodzaju zaburzenie odżywiania, które polega przede wszystkim na znacznej utracie wagi ciała. Masa ciała osoby chorej spada poniżej 85% prawidłowej wagi. To zaburzenie najczęściej dotyczy osób pomiędzy 14 a 20 rokiem życia i trzeba sobie jasno powiedzieć, że jest to bardzo poważne zaburzenie. Nieleczona anoreksja najczęściej prowadzi do śmierci przez wyniszczenie. Jest to przede wszystkim choroba, która atakuje psychikę człowieka. Najczęściej ona się rozpoczyna od odchudzania lub od chęci takiego fizycznego upodobnienia się do jakiejś znanej osoby. Odchudzanie jest często takim efektem presji ze strony otaczającego środowiska. Bardzo często te zaburzenia typu anoreksji pojawiają się w szkołach baletowych, w szkołach autorskich, w różnych szkółkach łyżwiarskich, gimnastycznych. I bardzo istotną też rolę w takim rozpowszechnianiu się tego zjawiska pełnią media, które kreują ideał takiej niezwykle szczupłej sylwetki. To są te modelki wieszaki, które no, stają się takim przykładem głównie dla młodych kobiet do tego, żeby tego typu zaburzenia u nich się pojawiło. Anorektyk najczęściej ukrywa jedzenie, wyrzuca je niepostrzeżenie, a w trakcie spożywania posiłku udaje, że ta czynność mu sprawia przyjemność. Dlatego wykrycie tej choroby przez najbliższych, przez rodzinę jest niezwykle trudne. Oprócz takiego jakościowego i takiego ilościowego ograniczania jedzenia, anorektyk, aby szybko stracić na wadze, wykonuje różne intensywne ćwiczenia fizyczne, które są tak wymagające, że nie sprzyjają zdrowiu po prostu. Poza tym ćwiczenia wykonywane są dłużej niż godzinę dziennie i bardzo często odbywają się kosztem innych zajęć. W jaki sposób taka osoba z anoreksją spożywa posiłki? Przede wszystkim przygotowuje te posiłki według specyficznych reguł. Na przykład dzieli porcje jedzenia na bardzo małe kawałki, powoli przeżuwa. Starannie dobiera różnego rodzaju produkty do przyrządzenia potraw. Najczęściej muszą być niskokaloryczne, odtłuszczone, lekkostrawne, o jak najmniejszej kaloryczności. I to, co jest też charakterystyczne dla anoreksji, to to, że często taka osoba spożywa posiłki w samotności. W tym momencie no, po prostu nie ma nad nią, czy nie ma zewnętrznej kontroli. Można zapytać tak, dlaczego mimo tego, że anorektyk ma dużą niedowagę, ciągle się odchudza? Nie? Otóż no, wynika to z tego, że osoba z takimi zaburzeniami ma zniekształcony obraz własnego ciała i własnego wyglądu zewnętrznego. Widzi siebie jakby w takim krzywym zwierciadle, to znaczy mimo znacznej niedowagi ciągle uważa się za osobę grubą, stosuje coraz bardziej drastyczne diety, aby jeszcze bardziej schudnąć. Bardzo często u niej granice takiej wagi idealnej są ciągle przesuwane w dół. Nie? No jak dziewczyna ma 1,70 m wzrostu i dojdzie do 40 kg, no to stwierdza, że no idealną wagą dla niej to byłoby na przykład 35. Nie? W którymś momencie, jeśli się tego zaburzenia nie leczy, to po prostu ta osoba umiera. W chorobie anorektycznej właściwie ważną rolę odgrywają emocje. Gdy osoba chora dostrzega choćby minimalną utratę wagi, doznaje bardzo pozytywnych emocji, znaczy osiąga w swoim mniemaniu sukces. Nie? Rośnie wtedy w niej taka euforia wynikająca z tego, że ta osoba panuje nad swoim ciałem, nad tym, że kontroluje pokusę jedzenia, której inni nie potrafią się oprzeć. Jeśli chudnie, to poprawia się samoocena takiej osoby, a to z kolei przyczynia się do kontynuacji tych zachowań związanych z odchudzaniem. Czyli pojawia się takie błędne koło. Pojawia się również wtedy potrzeba takiego narzucania sobie jeszcze bardziej restrykcyjnej diety lub jeszcze większej dawki różnych morderczych ćwiczeń fizycznych. Nie? Z drugiej zaś strony, jeśli taka osoba zauważy choćby minimalny wzrost wagi, jest to przyczyną dużej takiej frustracji i niezadowolenia. Można powiedzieć, że w anoreksji występuje bardzo wiele paradoksów. To znaczy takich na przykład, że mimo znacznej kontroli sposobu odżywiania się, anorektyk stopniowo traci kontrolę nad swoją wagą. Wyglądem ciała oraz też traci kontrolę nad swoim własnym życiem. Anorektyk mimo znacznej niedowagi nie jest w stanie powstrzymać się od dalszej redukcji masy ciała. Jest to jakby takie przymusowe zachowanie.
Jest też paradoksalne, że kiedy stoi naprzeciwko osoby, która jest dwa razy grubsza od siebie, to on nadal uważa, że jest grubszy niż ta osoba.
Tak, dokładnie. To jest takie właśnie zniekształcenie percepcji, które się tutaj pojawia. Pomimo różnych uciążliwych dolegliwości somatycznych typu na przykład bóle brzucha, bóle głowy, wzdęcia, zaparcia, sucha skóra, jakieś tam łamiące się paznokcie, wypadające włosy. Osoba cierpiąca na anoreksję zazwyczaj nie rozumie, że jest to spowodowane wyniszczającym organizm dietą. Jakby inaczej, inna jest tutaj percepcja. Ja tak w skrócie o tym trochę powiedziałem, ponieważ to nie jest audycja poświęcona dokładnie tylko i wyłącznie anoreksji, ale też innym zaburzeniom, o których powiem za chwilę. Natomiast zwracam uwagę Państwa na to, że jest to zaburzenie dość częste i niesłychanie groźne. Także
bardzo popularne wśród nastolatek.
Bardzo popularne wśród nastolatek, chociaż przyznam się szczerze, że parę razy w mojej praktyce klinicznej, akurat w poradni zdrowia psychicznego, czy w czasie mojego stażu, no to już było dawno temu, w 1988 roku, w klinice Nerwic Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, zetknąłem się też z mężczyznami, którzy cierpieli na anoreksję. Oczywiście tutaj proporcje są takie, że zdecydowanie wśród anorektyków przeważają dziewczęta, przeważają kobiety, które no jakby znacząco częściej mają te zaburzenia. Nie będę tutaj się, że tak powiem, bardziej szczegółowo na ten temat rozwodził, natomiast no, chcę Państwu pokazać, że jest to jedno z takich najpoważniejszych zaburzeń.
Za moment powrócimy do rozmowy. Ja zapraszam też Państwa do kontaktu. Jeśli mają Państwo jakieś pytania, to prosimy 509-056-590 na telefon do naszego studia 644-65-55, kierunkowy 25.
To go in the fast lane.
Don't get
świat ludzkich uczuć.
Powracamy do rozmowy na temat zaburzeń jedzenia. Anoreksja to nie jedyna oczywiście, bo wiele innych popularnych też, a może nawet państwo sobie nie zdają sprawy, że coś, co państwo stosują, jest zaburzeniem.
Tak, proszę państwa, te zaburzenia jedzenia, o których mówię, dzielimy na zaburzenia specyficzne i niespecyficzne. Drugim zaburzeniem specyficznym oprócz anoreksji, można powiedzieć, jej odwrotnością jest bulimia. Bulimia to jest takie zaburzenie o podłożu psychicznym, które się charakteryzuje niekontrolowanymi napadami objadania się, po których często występują zachowania mające na celu pozbywanie się z organizmu jedzenia. Tak jak na przykład prowokowanie wymiotów, przyjmowanie środków przeczyszczających, głodówki, wykonywanie lewatyw, nadmiernych ćwiczeń fizycznych też. Osoby mające te zaburzenia, mające to zaburzenie, z jednej strony odczuwają przymus jedzenia, czyli potrafią zjeść na przykład kilkanaście tysięcy kalorii dziennie, a z drugiej strony po objadaniu czują wstręt i do siebie, do własnego ciała. Mają takie silne poczucie winy. Z tego powodu mają taką silną potrzebę wydalania jedzonego pokarmu. Osoba z bulimią, pomimo świadomości własnej choroby, nie jest w stanie sama powstrzymać się od tych napadów na żarłoczności i właściwie traci całkowicie kontrolę nad ilością spożywanego przez siebie pokarmu. Jest to, tak jak mówię, jakby takie przeciwieństwo anoreksji, natomiast jest to rzeczywiście takie zaburzenie, które no, bez leczenia się go po prostu nie wyleczy. Nie? Wbrew pozorom bulimicy to wcale nie są ludzie najczęściej otyli, bardzo często mam tą wagę albo lekko podwyższoną, albo czasem normalną, ponieważ, tak jak mówię, najczęstszym sposobem ich reagowania to jest po prostu to, że natychmiast się tego pokarmu starają pozbyć, stosując różne metody, czasem metody groźne dla zdrowia, nie? Niektórzy mówią, że tak na przykład w dietach często jest tak zwany efekt jojo, nie? Czyli ludzie na przykład nie wiem, stosują bardzo restrykcyjne diety tam w granicach 1000 kalorii czy tam 900 kalorii przez dłuższy okres czasu i się ta waga im wtedy spada. Natomiast w późniejszym czasie jakby powracają do tej samej wagi, albo wręcz ta waga im się zwiększa. Ja tutaj w tym momencie chcę powiedzieć o czymś takim, że ja tu nie neguję różnych diet, nie neguję różnych tam sposobów odżywiania się, różnych głodówek i tak dalej, bo ja nie jestem fachowcem, nie jestem specjalistą od tego. Od tego są dietetycy, od tego są lekarze, którzy się tymi problemami zajmują. Chcę zwrócić tylko uwagę na coś takiego, że przy stosowaniu takich różnych diet i nie wiem, czasem katowaniu się głodówkami i tak dalej, właśnie powiedziałem to słowo katowaniu się, nie? Warto się czasem zastanowić, po co się to robi. Bo tak jak mówię, można człowieka, że tak powiem, przekarmić z miłości, można też go przekarmić z nienawiści, nie? No, to są tego typu moje rozmyślania na ten temat. Chcę jeszcze powiedzieć o dwóch zaburzeniach, mianowicie o takich zaburzeniach odżywiania niespecyficznych. Jednym z tych, chyba właściwie z trzech, jednym z tych zaburzeń jest takie kompulsywne, nałogowe objadanie się. Coś, co często się mówi jedzenioholizm. To dla mnie to takie, jest alkoholizm, to jest jedzenioholizm, nie? Ja zostaję przy takim właśnie, takim kompulsywnym, czy tak, przy takim nałogowym objadaniu się. To jest podobne zaburzenie do bulimii pod względem napadów objadania się. Tyle tylko z tą tylko różnicą, że nie towarzyszy im oczyszczanie organizmu. Choroba ta najczęściej występuje u osób z nadwagą i u osób otyłych. Podczas napadów osoba dotknięta tym zaburzeniem właściwie traci kontrolę nad jakością i ilością spożywanego pokarmu. Dla takiej osoby jedzenie właściwie nie ma na celu dostarczenia walorów smakowych czy zaspokojenia głodu, ale staje się ono takim środkiem do rozładowania wewnętrznego napięcia. Wewnętrznego takiego napięcia nerwowego i dopiero praktycznie ból żołądka, często spowodowany takim przepełnieniem, prowadzi do przerwania tych czynności, takiego napadu żołądkowości. Osoby dotknięte tym zaburzeniem, tą chorobą, przede wszystkim co robią? No, spożywają posiłki bardzo często, na przykład co 2 godziny. Nie potrafią zapanować nad ilością spożywanego jedzenia podczas takiego napadu tej żołądkowości. Czyli jedzą po prostu ogromne ilości. Mają o wiele szybsze tempo jedzenia niż przeciętny człowiek. Często spożywają posiłki bez odczuwania głodu. I zazwyczaj też jedzą posiłki w samotności. Czyli mamy tutaj podobieństwo trochę do bulimii z pewnymi modyfikacjami zachowania. To, co się ostatnio pojawiło w literaturze dotyczącej zaburzeń odżywiania się, to jest tak zwana ortoreksja. Ja się z tym słowem zetknąłem po raz pierwszy parę lat temu w źródłach amerykańskich. Niestety to zaburzenie zaczyna być, że tak powiem, takie zaburzenie odżywiania się zaczyna być też w Polsce coraz popularniejsze. To jest, krótko mówiąc, jest to takie zaburzenie polegające na takim ortodoksyjnym przestrzeganiu przepisów zdrowego odżywiania się. Osoby z tym zaburzeniem starają się głównie jeść produkty tylko i wyłącznie, na przykład produkty ekologiczne, nie pozwalając sobie na żadne ustępstwa w tej kwestii. Ta choroba zaczyna się dość niewinnie, najczęściej od takiej dbałości o zdrowie. To zaburzenie jest trudne do wykrycia, między innymi z tego powodu, że początkowo osoby z otoczenia takiego ortorektyka właściwie nie widzą w jego zachowaniu żadnych dziwactw. To jest takie normalne, prawda? To jest takie normalne, to jest takie właśnie o dbanie o siebie i tak dalej. Nie? Jednakże choroba nasila się, kiedy osoba ją dotknięta właściwie nie potrafi myśleć o niczym innym, jak tylko o skomponowaniu idealnie zdrowego jadłospisu. No, jest to takie na pograniczu trochę takich zaburzeń zachowania. Ortorektycy bardzo często sobie narzucają bardzo drastyczną dietę lub eliminują z żywienia witaminy, i różnego rodzaju pierwiastki, które są niezbędne dla organizmu, tym samym właściwie przyczyniając się do wyniszczenia własnego ciała. Warto jest tutaj popatrzeć na to w takich kategoriach, dlaczego to jest takie trudne do wykrycia, nie? No ja, proszę Państwa, ostatnio powiem tak, że bardzo jestem wyczulony na syrop glukozowo-fruktozowy, który jest takim właśnie słodzikiem w różnego rodzaju potrawach czy gotowych produktach. No i z przerażeniem stwierdzam, że praktycznie jest wszechobecny. No, już jak mam do wyboru, co się rzadko zdarza, taki wybór, coś, co jest słodzone cukrem albo syropem glukozowo-fruktozowym, no to wybieram to, co jest słodzone cukrem. Bo wydaje mi się, że cukier jest czymś bardziej naturalnym niż sztucznie produkowany związek chemiczny. Czy to już jest ortoreksja? No nie wiem tego. Natomiast to, co obserwuję w mediach i to, co czytam, to z czym się stykam, o takim właśnie zdrowym odżywianiu się, o takim tym ekologicznym rolnictwie, ekologicznych jabłkach z robakami, to jest dla niektórych osób jest to jakby no, takie zaproszenie do tego zaburzenia. Oczywiście myślę, że do jedzenia, jak do wielu innych rzeczy, należy podchodzić w sposób taki zdroworozsądkowy i każdy dietetyk nam powie o tym, że dieta musi być odpowiednio zbilansowana. Musi zawierać pewne rzeczy, nie? Bez względu na to, czy to jest, jakiego rodzaju są to rodzaju, nie wiem, dietetycy, jakiego rodzaju są to diety. Na ogół one są w jakiś tam mniejszy lub większy sposób zbilansowane. No i tego, o tym warto pamiętać.
No niejednokrotnie też te produkty ekologiczne, które się wydają ekologicznymi, wcale takie do końca nie są. Bo one są tylko pod płaszczykiem trochę.
Wie pani, chcę powiedzieć coś takiego, zawsze mi się przypomina, jakiś to oczywiście ja tutaj nie kpię sobie z ekologów, ale kpię z niektórych ekologicznych produktów. Otóż, proszę Państwa, pamiętam taką, opowiadano to jako dowcip, a może fakt autentyczny, jak to w latach 80. w Berlinie Zachodnim Polacy kupowali w sklepach jajka, przywozili ze sobą, że tak powiem, kurzy nawóz, smarowali im te jajka i sprzedawali jako jaja ekologiczne, zarabiając na tym spore pieniądze, ale to jest jakby odrębna historia. Chcę jeszcze powiedzieć o dwóch takich niespecyficznych zaburzeniach, które też się dość często pojawiają. Mianowicie pierwsze z nich to jest tak zwany zespół jedzenia nocnego. Jedzenia nocnego to jest takie zaburzenie, które polega na nadmiernym nocnym łaknieniu. Osoby dotknięte tą chorobą spożywają tak ponad połowę dziennej racji żywnościowej po godzinie 19. Budzą się w nocy z takim nieodpartym pragnieniem jedzenia. Prowadzi to często do bezsenności. Często jest tak, że chory w ogóle nie pamięta o nocnych epizodach objadania się. Okazuje się, że to zjawisko jest dosyć takie częste. No i ostatnie, takie niespecyficzne, dosyć częste zaburzenie, to jest coś, co my nazywamy takim wilczym apetytem na słodycze. To jest takie zaburzenie polegające na takim niepohamowanym łaknieniu słodyczy. Najczęściej dotyka to osób niespokojnych, które mają problemy z nadmierną pobudliwością. Dostarczenie organizmowi cukru sprawia, że te osoby się uspokajają, relaksują, często napięcie emocjonalne znika. Zaburzenie to często się pojawia w okresie jesienno-zimowym, w którym również często występuje obniżenie nastroju. Większe zapotrzebowanie na cukier może być wywołane stresem i negatywnymi emocjami. Dzięki słodkościom w organizmie wydzielają się właśnie endorfiny, czyli te hormony szczęścia, o których mówiłem, które wpływają na takie doraźne polepszenie się nastroju. Zwracam Państwa uwagę na tą najważniejszą rzecz, którą powiedziałem przy tym, kiedy to należy traktować jako zaburzenie. Otóż wtedy, kiedy ta chęć jedzenia tych słodyczy jest po prostu niepohamowana. Czyli no, człowiek odczuwa wtedy taki przymus zjedzenia, nie wiem, tych dwóch tabliczek czekolady, czy na przykład jakichś tam cukierków i tak dalej, i tak dalej. Mamy na ogół jest tak, że właśnie w sezonie jesienno-zimowym jest to taki czas, gdzie tego słońca jest mało generalnie i bardzo często ten nastrój nasz ulega obniżeniu. No, u ssaków typu niedźwiedzie no to ulega takiemu obniżeniu, że aż idą spać i śpią całą zimę. Nie? Może to jest powiązane, może nie jest, tego nie wiem, ale tak mi się to skojarzyło. To rzeczywiście to dostarczanie, nie wiem, magnezu czy tam innych, a przede wszystkim cukru, ono rzeczywiście uwalnia te endorfiny i człowiek wtedy jakby czuje się tak lepiej. Natomiast, no jak mówię, no wszystko należy robić z umiarem. Jeśli my tą dawkę, nie wiem, przekraczamy albo czujemy, że no po prostu ten głód jest tak silny, że musimy go natychmiast zaspokoić bez względu na to, w jakiej jesteśmy sytuacji, w jakich jesteśmy warunkach, to no to świadczy o tym, że no jest to pewne niespecyficzne jednak zaburzenie jedzenia. Nie jest to coś normalnego. Jak Państwo widzicie, to tych zaburzeń jest parę. One się dość często spotyka w gabinetach. Często się spotyka na przykład ja mam często takich pacjentów, którzy oprócz właśnie uzależnienia od alkoholu mają też pewne zaburzenia dotyczące zaburzenia związane z jedzeniem. Często w momencie, kiedy ludzie zaczynają trzeźwieć, jakby te zaburzenia związane z jedzeniem, one się jakby zaczynają wychodzić na plan pierwszy, nie? Można powiedzieć, że jest to jakby taki mechanizm psychologiczny, który polega na tym, że problemy, które się rozwiązywało, problemy emocjonalne, które się rozwiązywało za pomocą alkoholu na przykład, czy innego środka zmieniającego nastrój, no, zaczyna się rozwiązywać w inny sposób. Nie? Chociaż ja mówię o tych takich powiązaniach między uzależnieniami, ponieważ takie mam doświadczenia, jeśli chodzi o moich pacjentów. Natomiast jakby zapytać lekarzy psychiatrów, czy na przykład moich psychologów pracujących w poradni zdrowia psychicznego, to jakby oni mogliby pokazać przykłady pacjentów, u których te zaburzenia pełnią podobną funkcję, ale jakby nie jest to związane z używaniem środków jakichś tam zmieniających nastrój, typu alkohol, kawa, narkotyki i tak dalej, i tak dalej. Tak więc widzimy, że oprócz tych funkcji takich typowo biologicznych, te jedzenie pełni też te funkcje, nazwijmy to, psychologiczne i społeczne. Też w jakiś sposób próbujemy sobie za pomocą jedzenia radzić z problemami, a jak się Państwo dowiecie pewnie w następnej audycji, ja trochę o tym wstępnie mówiłem przy okazji zarówno anoreksji, jak i bulimii, przekłada się to generalnie na biologię. No bo to, co dostarczamy naszemu organizmowi, jest w dużej mierze niezbędne nam do życia. Natomiast no jeżeli ta dieta jest uboga w jakieś tam składniki i wynika to z naszych zachowań, z naszych przekonań, które mamy, no to powoduje to określone konsekwencje biologiczne. Jak w przypadku anoreksji się to niesłychanie nakręca, to samo dotyczy bulimii, prawda? To przejadanie się, oczyszczanie swojego organizmu, to nie, przepraszam za takie sformułowanie, no nie jest bezkarne, nie? Ponieważ jest to na przykład, nie wiem, pozbawianie organizmu pewnego budulca, który jest niezbędny. Jak będę mówił o przyczynach i konsekwencjach różnego rodzaju tych zaburzeń, a także trochę o terapii, no to zobaczcie Państwo, że czasem przyczyny takich zaburzeń wcale nie tkwią w braku apetytu bądź w nadmiarze tego apetytu, ale tkwią w pewnych uwarunkowaniach psychologicznych. I stąd w zaburzeniach odżywiania oprócz pewnych tam możliwości farmakologicznych, czy w przypadku niektórych zaburzeń wyrównywania metabolitów, czyli działania takiego na biologię, na fizjologię, tak ważne jest oddziaływanie psychoterapeutyczne, ponieważ to, co często mówimy o uzależnieniach, tak naprawdę problem każdego uzależnienia to tkwi w głowie, a nie w żołądku, nie w innych częściach ciała. I dopóki się w tej głowie nie zmieni, czyli dopóki się nie zmieni mój sposób widzenia świata, mój sposób myślenia o świecie i o sobie, no to tak długo nie będzie zmiany działania, czyli wychodzenia z tych zaburzeń, czy wychodzenia z tego uzależnienia.
No tak, o tyle, o ile jeśli chodzi o anoreksję czy bulimię, jak mówimy o niej, to wydaje się nam oczywisty zgubny wpływ takiego odżywiania się. O tyle na przykład w przypadku zdrowej żywności, o której pan powiedział, pewnie niektóre z osób nas słuchających mogą się dziwić, dlaczego nazwijmy to ta fiksacja na punkcie zdrowej żywności, na punkcie zdrowych produktów ma być czymś złym. Przecież to jest zdrowe, to jest dobre dla organizmu, to tylko poprawa jakość życia, przedłuża nam życie i tak dalej.
No, by pani, to bym dyskutował z tym. Dyskutowałbym z tym, tak jak mówię, do wielu rzeczy, w tym do żywienia, warto jest podchodzić z pewnym umiarem i może warto by dietetyka kiedyś zaprosić takiej audycji, ponieważ to, co jest dla organizmu ważne, no to jest pewna zbilansowana dieta. Natomiast wiecie Państwo, no ja też jak kupuję, nie wiem, jajka, to najchętniej od kur z wolnego wybiegu, a jeszcze chętniej od sąsiadów, prawda, którzy napiewają swoje kury. Ja wiem, czy one są żywione i tak dalej. Nie? Oczywiście no, jest to tam jakiś tam pewien mój wybór. Ja tego wyboru dokonuję, natomiast większość ludzi, którzy są, mają taki, a nie inny status materialny, no to kupuje jajka tam, gdzie taniej, nie patrząc na to, na ile są one ekologiczne i od jakiego rodzaju kur pochodzą. Jak mówimy o ekologii, o żywności ekologicznej, to musimy pamiętać o jednym, że ja rozróżniam tak zwaną żywność ekologiczną z upraw ekologicznych od tak zwanej zdrowej żywności. To jest marketingowy chwyt, który, jak się okazuje, wcale nie jest, ta żywność wcale nie jest taka bardzo zdrowa. Ja mogę powiedzieć tak, że ja jak byłem mały, no już nie taki mały, bo Coca-Cola w Polsce się pojawiła w 1972 roku. No to ja już tam byłem chyba w czwartej licealnej. Ale to był napój, który piłem, prawda? Piłem go w dużych ilościach i tak dalej. Później przestałem. Z różnych powodów, między innymi z takiego, że dowiedziałem się, jaki tam jest skład tego napoju, wszystkim, ile tam jest cukru. Nie? Pojawiła się tak zwana Cola Light, która jest zdrową kolą. Nie? Jak to mój syn powiedział, jak był w Stanach, to jak wszedł do McDonalda i zobaczył, jakie oni tam wcinają te hamburgery z tymi bułami i tak dalej, z wielką ilością majonezu, no i w ogóle no to bomba kaloryczna, no ale Cola Light sobie do tego życzyli, prawda? No bo ta Cola Light jest zdrowsza, to jest guzik, prawda? Nie będę się nad tym jakby tak do końca rozwodził, natomiast znam przykłady tego, że wielkie koncerny spożywcze tłuką niesłychaną forsę na zdrowej żywności, bo jest to pewna moda, którą się wykorzystuje do robienia interesu. I oczywiście, proszę Państwa, jeśli ja spotykam na targu człowieka, który mi oferuje pomidory albo inne warzywa i mówi, że są niepryskane, to on po prostu kłamie, dlatego że w tej chwili trudno jest tego typu rośliny wyhodować, zwłaszcza w tak brudnym ekologicznie terenie, w jakim żyjemy. Więc tego typu mówienie to dla mnie często jest takim PR-em. Ja zwykle o to nie pytam, czy są pryskane, czy niepryskane, tylko je wącham i tam próbuję coś tam wyczuć, czy ten pomidor to będzie smakował jak pomidor, czy on będzie smakował jak... Teraz nie powiem, żeby nie robić reklamy, prawda, temu, co mi nie smakuje. Natomiast, jak mówię, warto jest zwracać uwagę na to, co się je. Ja tutaj nie mam wątpliwości. Natomiast no, w momencie, kiedy to się zaczyna przeradzać w coś, o czym my tutaj mówiliśmy, w to zaburzenie, no to to już jest niedobrze, nie? No bo to człowiek wtedy zaczyna dość selektywnie pewne rzeczy jeść, na pewne rzeczy polować i tak dalej. No, wiecie Państwo, mody są różne. No, jest moda na to, że się nie kupuje w ogóle żadnych rzeczy, się szuka na targowiskach, na śmietnikach i tym się żywi. Nie? No można i tak. No, nie mówię już o różnego rodzaju robactwie i tak dalej, o czym pani wspominała na początku, o takim programie w TVN-ie, którego ja obejrzałem tylko kawałek i stwierdziłem, że to nie jest na moją wrażliwość, nie? No ale to jest, nie? No, można powiedzieć, tak jak to Wojciech Cajrowski, jak był w dżungli, to się zajadał jakimiś pędrakami czy jakimiś tam innymi larwami, bo to było jedyne właściwie źródło białka takiego pełnowartościowego dla ludzi, którzy tam żyli. No ja akurat na dziś bym tego do ust nie wziął, ponieważ no to się jakby z pewnymi moimi kanonami żywności głęboko rozmija. Ale tak jak mówię, no warto jest o tym pamiętać, że te wszystkie zaburzenia i specyficzne i niespecyficzne, o których mówiłem, one mają pewne podłoże psychologiczne i fascynacja zdrową żywnością to nie do końca, czy tam, przepraszam, tą żywnością ekologiczną, czy jak ją tam nazwiemy, no to ona ma swoje plusy, ale też czasem ma minusy. Warto też pomyśleć o tym, czy my z pewnym nie wiem, sposobami życia nie przesadzamy.
Czy nie jesteśmy czy niewolnikami czasem, tego?
Dokładnie w tym zaburzeniu, o których mówiłem, no, zaczynamy się stawać niewolnikami pewnej rzeczy. Ja to zawsze mówię, że jak człowiek się zaczyna stawać niewolnikiem czegoś, no to pierwsze pytanie, jakie mi się nasuwa, to jest, no kto ma w tym interes, żebym ja tak funkcjonował? Czy ja, czy ktoś inny? Ale to na to pytanie to już sobie państwo musicie sami odpowiedzieć.
No przede wszystkim mówiąc o odżywianiu się, o tych zaburzeniach, warto też zadać sobie pytanie, jakie nawyki my kształtujemy w dzieciach, bo przecież to też ma wpływ potem na to, jak one podchodzą do jedzenia, do tego, co jedzą, jak jedzą, ile jedzą i tak dalej, więc tutaj zwłaszcza apel do babci.
No zwłaszcza apel do babci jak do babci, do rodziców przede wszystkim, żeby na to zwracał uwagę. Ja myślę, że to, o czym tutaj mówiliśmy, między innymi to jest charakterystyczne dla bulimii, dla takiego właśnie niepohamowanego, nie wiem, obżarstwa czy obżerania się, to jest to, że warto jest posiłki jadać wspólnie. Takie właśnie coś, jak się tam każdy bierze swój talerz, idzie do swojego pokoju, no to pokazuje różne rzeczy. No po pierwsze to, że my nie mamy kontroli tak naprawdę nad tym, jak ta osoba je, w jaki sposób. No po drugie to też pokazuje, jaka jest więź między nami, nie? Bo jednak, proszę państwa, to o czym wielu z nas w dzieciństwie pamięta, ja na przykład pamiętam, u mnie bardzo było kultywowane wspólne jedzenie posiłków, a już na pewno był to, no jeszcze wtedy nie było wolnych sobot, ale był to na przykład niedzielny obiad, kiedy zbierała się cała rodzina. I ja, proszę państwa, w moim domu nie miałem ławy. Ławę to ja pierwszy raz spotkałem gdzieś tam już w swoim późniejszym życiu, byłem tym mocno zszokowany, że w domu, w którym była ława, na ogół nie było stołu. No jak jeść przy ławie, no tak. No. A nie będę tego komentował, bo to trochę przedłużam chyba audycję dzisiaj. W przyszłej audycji postaram się odpowiedzieć o przyczynach i konsekwencjach tych zaburzeń i trochę o terapii.
Bardzo państwu dziękujemy. Psycholog, kierownik poradni leczenia uzależnień w Siedlcach, pan Bolesław Białas był moim i państwa gościem. Bardzo dziękuję.
Ja też dziękuję. Dobranoc państwu.
Tomasz Goska i Anna Kaszczyc też państwa żegnamy. Życzymy dobrej nocy.